Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez pudrowania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć! Dzisiaj odcinek o kasie, czyli jak zebrać 1 000 000 złotych na Twój sklep internetowy. Brzmi ciekawie, bo i przypadek jest naprawdę ciekawy. Adam Kubacki prowadzi sklep acardo.pl, sklep, który sprzedaje buty od polskich szewców. I w maju tego roku zebrał 1 000 000 złotych na rozwój właśnie tego sklepu. A zrobił to poprzez crowdfunding, gdzie 554 osoby zaufały jego wizji na biznes. Głównie to byli jego klienci. Tym bardziej jest to dla mnie zdumiewający wynik, bo w 2019 roku ten sklep miał tylko 2,5 miliona obrotu. Czyli to jest niezbyt duży e-commerce. Ale za to ze swoją wierną społecznością i właśnie dziś o tym, jak to Adam zrobił, ile to wymagało pracy i od czego zaczął. Ciekawi? Ale zanim zacznę, to bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania Rozmów na Zapleczu. Dzięki temu żadna rozmowa o e-commerce Ci nie umknie, a jeśli uważasz, że ten podcast może się komuś przydać, poleć go swoim znajomym, wszędzie, gdzie tylko możesz. Zapraszam więc do odcinka o 1 000 000 złotych. Witam Cię, Adam, po raz drugi.
Cześć, witaj.
W podcaście. Z Adamem rozmawialiśmy raptem w styczniu tego roku, czyli jakieś 9 miesięcy temu. I znowu się z Tobą spotykamy. Tym razem z powodu tego, że zebrałeś równą bańkę na swój sklep z crowdfundingu od swoich klientów i nie tylko. To prawda, czy przekłamuję?
To, co mówisz, jest bardzo bliskie prawdy, bo zebraliśmy 999 999 złotych, czyli bańkę bez złotówki. Ale tak, z crowdfundingu w dużej mierze są to nasi stali klienci, sympatycy marki.
Więc może zróbmy tak, że ja Ci dołożę złotówkę i będzie bańka, będzie... Ładnie. Adam zebrał bańkę, no ale zanim zaczniemy dalej, to może powiedz w 3 słowach o tym, co robisz i jaki prowadzisz sklep.
Jestem założycielem i obecnie prezesem acardo.pl, czyli sklepu internetowego, który sprzedaje porządne, ręcznie, w dużej mierze ręcznie robione buty przez małe zakłady szewskie z okolicy Wadowic. Czyli współpracujemy bardzo blisko z szewcami, czyli to, co nas wyróżnia od innych sklepów obuwniczych. Pomagamy szewcom wkroczyć, że tak powiem, w kolejny wiek i pomagamy im pomóc sprzedawać buty w internecie pod naszą marką parasolową.
Tak jest, no właśnie, taka marka parasolowa, bardzo ciekawie. O tym opowiadałeś w 10. odcinku. Właśnie, skąd pomysł na taki model biznesowy, jak rozpoczynałeś, jak walczyłeś o swoje miejsce na rynku obuwniczym, o tym, jak robiłeś dobre zdjęcia produktów, cały proces i jak budowałeś swoją społeczność. Ale dzisiaj właśnie rozmawiamy o kasie, o tym, jak pozyskać pieniądze z takiego czegoś, co się nazywa crowdfunding. No właśnie, więc skąd taki pomysł na zebranie kapitału?
Wiesz co, pomysł mieliśmy już bardzo, bardzo dawno temu, bo do tego przygotowywaliśmy się blisko rok czasu. Pomysł zrodził się stąd, że mamy sprawdzony model biznesowy, a Acardo jest rentowne od samego startu, bo ja nie miałem żadnego kapitału praktycznie na start i firma musiała być rentowna od pierwszego dnia, kiedy zaczęła działać. Sprawdziliśmy ten model biznesowy, poszerzyliśmy ofertę, zaczęliśmy współpracować z jednym zakładem szewskim, później dołączały do nas kolejne. Sklep jest rentowny, firma jest rentowna i tylko doszliśmy do momentu, do takiej ściany, że nasi szewcy już mieli tak dużo zamówień w tym modelu, w którym produkowaliśmy wcześniej, czyli w produkowaniu butów po złożeniu zamówienia, pojedynczych par, było tych zamówień już tak dużo, doszliśmy do takiej skali, że było to już coraz bardziej problematyczne. Coraz więcej opóźnień, coraz więcej braku w podeszwach, w skórach, a my chcąc zrobić jeszcze większą skalę i przyspieszyć ten rozwój Acardo, żeby jeszcze szybciej się rozwijać, zwiększyć tą dynamikę wzrostu. Potrzebowaliśmy zewnętrznego kapitału, którego wcześniej nie potrzebowaliśmy, bo rośliśmy cały czas organicznie i mieliśmy kilka pomysłów, albo kredyty obrotowe, inwestycyjne. Rozmawiałem również z kilkoma funduszami inwestycyjnymi, które wstępnie gdzieś tam były zainteresowane inwestycją w Acardo. Mamy kilka pomysłów na rozwój firmy, które przedstawialiśmy im i tak doszliśmy do wniosku, że skoro mamy społeczność wokół marki, naszych klientów, sympatyków, to naturalną drogą będzie dla nas crowdfunding, żeby tą społeczność zaangażować i żeby ten biznes budowali z nami ludzie, którzy utożsamiają się z tym, co robimy, naszą ideą, więc to tak naprawdę przyszło bardzo naturalnie. Nie wykluczam, że będą jeszcze kolejne emisje, bo tego kapitału potrzebujemy więcej, żeby tę dynamikę wzrostu przyspieszyć, bo chcemy naprawdę kilka fajnych rzeczy jeszcze zrobić, ale było to dla nas bardzo naturalne, w sensie, że taki model społecznościowy związany ze społecznością, model na inwestycje związane ze społecznością był po prostu naturalny z tym, że my gdzieś cały biznes na tej naszej społeczności, na tych naszych stałych klientach staramy się opierać i staramy się być bardzo blisko nich. Chcemy, żeby mieli wpływ na to, jak nasi klienci, żeby mieli wpływ na to, jak działa marka, jakie mamy buty w kolekcji i tak dalej, więc naturalne było po prostu danie im możliwości również inwestycji w Acardo, żeby byli naszymi partnerami również biznesowymi w taki sposób.
Adam, ale skoro mówisz, że firma od początku była rentowna, to mieliście zysk i co, ten zysk nie wystarczał na to, żeby zrealizować wasze pomysły na rozwój sklepu?
Wystarczał, tylko rozwijaliśmy się wolniej niż chcieliśmy, bo jeśli chodzi o wartość przyjmowanych zamówień, to rośliśmy około 40-50% rok do roku. W normalnym biznesie, w tradycyjnym jest to, te liczby są bardzo duże, ale w modelu na rynku e-commerce to nie jest jakieś, wiesz, spektakularne, bo są sklepy, które rosną 100-200-300% rok do roku, jeśli chodzi o wartość przyjętych zamówień czy przychody, a my mamy duże ambicje, widzimy bardzo duże możliwości i po prostu brakowało nam kapitału. A dodatkowo musieliśmy zmienić model biznesowy, bo postanowiliśmy, że nie będziemy już produkować butów na zamówienie, tylko się zatowarujemy, zbudujemy magazyn, zbudujemy stok magazynowy. Magazyn mamy wynajęty, jeśli chodzi o powierzchnię. I zaczniemy sprzedawać buty z wysyłką w 24 godziny, co też jest dodatkowym atutem dla klientów, żeby chętnie kupowali, więc robiliśmy też testy AB, na ile dla nich jest to ważne. Więc ci nasi stali sympatycy odpowiadali nam nawet wprost, że dla nich to nie ma dużego znaczenia, bo oni chcą porządne buty w dostępnej cenie i oni poczekają. Ale żeby jeszcze zwiększyć zasięg i przekonać do nas klientów niezdecydowanych, którzy nie są gotowi na to, żeby poczekać na buty tak długo, czyli 10 dni roboczych, naturalnym było to, żeby zmienić ten model biznesowy. Z kilku powodów właśnie, między innymi jest ten czas oczekiwania, a zatowarowanie się, wiadomo, kosztuje bardzo dużo kapitału.
Czyli głównie tą bańkę przeznaczasz na zatowarowanie, czy coś jeszcze planujesz z tymi pieniędzmi zrobić? Bo chyba jeszcze nie wydałeś wszystkiego, co?
Wszystkiego jeszcze nie, ale wynajęliśmy magazyn. Jednym z celów właśnie było wynajęcie magazynu i zatowarowanie go. To już się stało, bo od początku września stopniowo zmieniamy sposób realizacji zamówień, właśnie z produkcji na zamówienie na wysyłkę z magazynu. Na dzisiaj, jak patrzyłem, to grubo ponad 70% zamówień już jest wysyłanych z magazynu. Jeszcze brakuje nam w części modeli, żeby zmienić ten sposób wysyłki. Jeszcze czekamy na kilka dostaw od szewców i później to zmienimy. Drugim celem, i to już się dzieje, tak? Ten magazyn już działa, tam już jest zespół ludzi, który się tym zajmuje, no i ten magazyn codziennie wysyła paczki. Drugim celem jest stworzenie męskiej marki obuwniczej premium z zasięgiem na początku na sprzedaż na całą Europę, czyli tworzymy obecnie męską markę obuwniczą premium pod inną nazwą, która ma sprzedawać od razu na całą Europę i to też już się dzieje, bo planujemy już sklep, mamy już całą identyfikację wizualną przygotowaną, znaczy już projektujemy pierwsze buty, mamy już prototypy i ta marka ma szyć. W ramach tej marki będziemy sprzedawać buty męskie szyte metodą Blake, czyli nie Acardo główne, nie buty są, gdzie podeszwa jest klejona, dostępne buty, gdzie podeszwa jest klejona i to wszystko. Część butów jest okrzywana też dodatkowo, w szczególności trampki, a w tej nowej męskiej marce obuwniczej mają być wszystkie podeszwy przyszywane od spodu. Są to buty dużo, dużo wyższej jakości i też dużo, dużo droższe. Trzeci cel, który też już się stał, było stworzenie kolekcji dziecięcej. I od kilkunastu dni mamy na sklepie dostępnych już kilkanaście modeli dziecięcych butów, czyli to już się też stało, czyli kolejny cel jest zrealizowany. A czwarty cel to rozbudowanie działu projektowego i to też jest zrealizowane. Mamy już kolejne osoby w firmie, które zajmują się projektowaniem butów, projektowaniem kolekcji i wdrażaniem ich, no i nadzorem tych kolekcji w Acardo. Nasza oferta też się już poszerzyła, dołączyły do nas kolejne zakłady szewskie, które do nas produkują buty, więc idziemy do przodu i tą kasę z inwestycji już tak naprawdę wydajemy cały czas. I duże inwestycje poczyniliśmy na to, żeby dostać kopa mocniejszego.
Czyli w sumie z tego, co mówisz, to te pieniądze poszły na produkt, na magazyn, na rozszerzenie oferty, ale nie poszły na marketing i sprzedaż praktycznie z tego, co mówisz, tak?
Tak, marketing cały czas liczymy na to, że będzie się spinał i nam się spina po prostu z zysków. Z tego, co zarabiamy na produktach, to inwestujemy w marketing. Tak było od 7 lat i cały czas tak robimy. Nie wykluczam, że w przyszłości, jak już będzie ta nowa marka premium, będziemy chcieli ją bardzo mocno wypromować, będziemy chcieli jeszcze przyspieszyć ten wzrost, nie wykluczam, że pojawi się możliwość kolejnej ewentualnej inwestycji w Acardo w ramach emisji akcji publicznej albo właśnie zaangażowanie jakiegoś funduszu inwestycyjnego albo większego inwestora.
No właśnie, to powiedz mi taką rzecz, tak się zastanawiam. Niełatwiej było wziąć po prostu kredyt, zadłużyć się na okrągłą bańkę, a tylko prosić ludzi o kasę?
Nie tak łatwo jest dostać kredyt. A i tak myśleliśmy o tym, że ten kredyt też jest kolejną opcją na pozyskanie kapitału, bo bardzo szybki wzrost, a mamy ambicje na bardzo szybki, bardzo przyspieszenie tego wzrostu, który był obecnie, wzrostu sprzedaży. Potrzebny jest po prostu kapitał i kapitał z emisji akcji to kapitał ewentualnie z kredytów, które też zamierzamy ewentualnie wykorzystać w ramach tego, jeśli będzie taka potrzeba. I tak na kredyt obrotowy i tak mamy i tak z niego korzystamy, bo jest on potrzebny, ale Acardo jest rentowny cały czas i z marży bieżącej finansujemy wszystkie działania marketingowe.
Tego, co pisałeś w prospekcie emisyjnym, bo tutaj nie powiedzieliśmy, bo Adam pozyskał te pieniądze tuż przed COVID-em albo w trakcie wręcz.
W trakcie.
No to ludzie siedzieli w domu i nie mieli co robić z pieniędzmi, więc na kardo wrzucali. To w sumie się zastanawiam, dlaczego zainwestowali, bo w sumie z tego, co pisałeś w prospekcie, to tam mieliście z 2,5 miliona obrotu w 2019. Kolejny milion to w sumie jakbyście podwoili obrót, znaczy, a już o zysku nie mówiąc. I jak myślisz, czemu ludzie wam zaufali i powiedzieli, chcemy wspierać tą markę?
Myślę, że dlatego, że utożsamiają się w dużej mierze z tym, co robimy, bo nasz biznes jest oparty w dużej mierze na patriotyzmie gospodarczym, czyli wspieraniu lokalnych, małych firm, zakładów wszystkich z okolicy Wadowic, tej lokalnych, bo ja się stąd wywodzę, ja też pochodzę z rodziny szewskiej i zawsze gdzieś mi z tymi butami było po drodze, a tych zakładów szewskich tutaj są setki, bo to jest jedno z większych zagłębi w Polsce, jeżeli chodzi o produkcję butów. Po prostu się z tym utożsamiają, a po drugie widzą możliwość też oczywiście zarobienia pieniędzy na tej inwestycji, bo my deklarujemy, że będziemy w ramach rozwoju firmy rozważamy wejście na New Connect albo na główny parkiet GPW za kilka lat. To jest oczywiście inwestycja ryzykowna, długoterminowa i nie mówiliśmy, że to jest łatwe, szybkie i przyjemne zarabianie pieniędzy, jeżeli chodzi o inwestorów, bo to jest ryzykowna inwestycja w spółkę, która nie jest na żadnym rynku giełdowym, gdzie tak naprawdę jest bardzo mała, tak naprawdę nie ma praktycznie płynności jeszcze, jeżeli chodzi o sprzedaż i kupno akcji, ale to rozważamy w sytuacji, której spółka będzie za kilka lat, do 2025 roku, rozważamy albo wejście na New Connect, albo właśnie zaangażowanie jakiegoś większego inwestora, żeby ci ludzie po prostu, którzy nam zaufali, którzy mi jako prezesowi zarządu zaufali, mogli wyjść z inwestycji z zyskiem. I wydaje mi się i jestem prawie pewien, że większość tych osób widziała to, w jaki sposób się rozwijamy, że jesteśmy rentowni przez ostatnie kilka lat, że zawsze jesteśmy rentowni, zawsze ten zysk jest, zawsze ten zysk był i wzrost przychodów, i wzrost marży, i wzrost nawet średniego koszyka od początku tak naprawdę wzrastał. I ci ludzie widzieli po prostu z jednej strony możliwość zaangażowania się w coś fajnego, w fajny biznes, który gdzieś im się podoba, a z drugiej strony na pewno chcą zarobić na tym pieniądze. A cała odpowiedzialność spoczywa na nas, w dużej mierze na mnie, żeby taką możliwość mieli, żeby te pieniądze mogli zarobić i wyjść z tej inwestycji z zyskiem jak największym.
Znaczy, wydaje mi się, że chyba najważniejsze to było to, że ty miałeś tą społeczność, o której opowiadałeś właśnie w odcinku 10, jak budowałeś ją, że miałeś tą akardową rodzinę, specjalną grupę na Facebooku dla swoich klientów, że ci ludzie się bardzo angażowali w rozwój twojej marki, no bo nawet zainwestować 100, 200 zł, 300, 500 i tak dalej, to jest dla niektórych albo małe, albo zbyt duże pieniądze, więc po co się angażować? Myślę, że to zaufanie miało chyba znaczenie. Jak myślisz?
Znaczy, jestem tego pewien, że miało znaczenie, bo zdecydowana większość inwestorów właśnie jest, znaczy duża część inwestorów jest nowych, którzy naszej marki nie znali i w czasie trwania emisji kupowali buty, testowali produkty, sprawdzali w ogóle co, jak zainteresowaniem się emisją też z reklam, bo emisję promowaliśmy czy to na Facebooku, czy właśnie też staraliśmy się działać PR-owo, ale zdecydowana większość osób, które zainwestowały w Acardo, to są klienci, sympatycy marki, członkowie Acardowej rodziny. To na pewno, bo to widać. I oni sami pisali, że do nas, że mamy fajne buty, fajne produkty, utożsamiają się z tym, co robimy, lubią nas po prostu, lubią nasze produkty i też chcą zainwestować, nam pomóc po prostu zwiększyć skalę i żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o Acardo.
A powiedz tutaj słuchaczom, ilu było inwestorów i jakiej wielkości była średnia taka inwestycja, bo to chyba było publiczne też, więc chyba możesz stracić.
Wiesz co, inwestorów mamy 554 osoby. To jest oczywiście publiczne i to wiadomo. Jeżeli chodzi o średnią wartość inwestycji, to przepraszam, ale nie przygotowałem się dokładnie, ale były bardzo różne. Wiadomo, że większość wpłat była na tym poziomie minimalnym, czyli ten najniższy pakiet 360 zł, ale bardzo, bardzo dużo wpłat było pomiędzy 1000 a 3000 zł, plus kilka takich naprawdę w dziesiątkach tysięcy złotych też inwestorów się znalazło. Bo w tym największym pakiecie też jest taki benefit jak zaprojektowanie swoich butów, które wykonamy na zamówienie dla inwestora i też kilka osób się na ten najwyższy pakiet, znaczy załapało, wybrali ten najwyższy pakiet po prostu.
A ci najwięksi, jeśli mogę podpytać o kuchnię, ci najwięksi inwestorzy to gdzieś was bliżej znali już wcześniej, czy to tak z różnych waszych działań marketingowych promujących całą kampanię?
Wiesz co, osobiście żadnego z tych inwestorów większych nie znam. Wszyscy to są albo klienci, albo osoby, które się dowiedziały o nas w trakcie emisji.
Okej, właśnie. Ja tu policzyłem, że w sumie średnio wyszło około 2000 zł przy 500 inwestorach. Mhm. No to w sumie 500 inwestorów to nie jest jakaś duża liczba tak naprawdę. To jest, bym powiedział, wręcz minimalna liczba w porównaniu, na przykład jak patrzymy ilość followersów na Instagramie, czy gdzie idzie to wszystko w dziesiątki tysięcy i tak dalej, a tu raptem trzeba tylko przekonać 500 ludzi do tego, że warto zainwestować, tak?
No i to też nie jest takie proste, bo generalnie ten model crowdfundingowy bardzo mocno opiera się na marketingu, na PR-ze, na tym, żeby ci ludzie zaufali w firmie, zaufali właśnie marce, zaufali w to, co marka robi i muszą przede wszystkim tej firmie, bo to są już inwestorzy, oni nie patrzą na to tylko i wyłącznie, czy lubią markę, czy nie. To się musi finansowo spiąć. Tak. I się, wiadomo, że część inwestorów inwestuje ten najniższy pakiet jako taką cegiełkę swoją na wsparcie działalności spółki, żeby mieć swoją cegiełkę i się przyczynić do tego, że spółka szybciej zacznie rosnąć, będzie poczyniała różne inwestycje i zacznie zwiększać swoją sprzedaż, zwiększać zasięg i tak dalej, i tak dalej. No ale suma summarum to jest biznes, to się musi spiąć. Oni muszą zarobić, oni muszą wyjść z tej inwestycji zyskiem docelowo i generalnie to jest też taka duża odpowiedzialność, która na nas i na mnie spoczywa i mega nas motywuje.
Bo powiedziałeś, że rok do tego się przygotowywałeś, żeby ten proces dopiąć do końca. Powiedz mi, jakbyś miał wymienić poszczególne kroki, to jakie byś wymienił?
No to pierwszy krok to oczywiście szukanie możliwości. Zastanawialiśmy się nad tym, w którą stronę pójść, skąd pozyskać ten kapitał. Rozważaliśmy kredyty różnorakie, faktoringi. Gdzieś to cały czas te kredyty, faktoringi bierzemy pod uwagę w zależności od potrzeby i w zależności od tego, w jakim momencie Acardo będzie, bo gdzieś te instrumenty są trochę łatwiejsze i szybsze do pozyskania kapitału, chociażby obrotowego na przykład. Później kwestia decyzji, tak? Więc po rozmowach z zespołem, ze znajomymi, którzy gdzieś tam nam mocno kibicują, stwierdziliśmy, że crowdfunding jest fajny i idealnie pasuje do tego, co robimy, idealnie pasuje do marki Acardo, do tej społeczności. No i podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy robić emisję akcji publiczną, ale Acardo działało w ramach mojej działalności gospodarczej. Więc trzeba było przygotować całą firmę do przekształcenia. Ja nie chciałem robić tak, jak czasami widać, że ktoś zakłada spółkę akcyjną, robi na nią emisję, a tak naprawdę w tej spółce ta spółka już, nie wiem, coś robiła, albo jest pusta, albo na przykład nie ma zbyt dużo aktywów swoich. Ja chciałem zrobić to tak, jak należy. Generalnie tak, jak trzeba. Czyli musieliśmy się przygotować do przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę akcyjną, a to jest proces, w który musi być zaangażowana osoba z wiedzą prawną, prawniczą, prawnik, notariusz, sąd i tak dalej, i tak dalej. Tam jest audyt biegłego rewidenta z sądu, więc cała firma była sprawdzana. Później dopiero kilka razy trzeba było odwiedzić notariusza, złożyć wniosek do sądu i tak dalej, i tak dalej. Ten proces był bardzo czasochłonny, to trwało kilka miesięcy. No a później, jak już staliśmy się spółką akcyjną, to dopiero można było się przygotowywać formalnie do emisji, czyli przygotować informacje o emitencie, przygotować informacje o emisji, zgłosić wszystko do KRS-u i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest proces po pierwsze bardzo czasochłonny, a po drugie też kosztowny, bo przekształcenie firmy też nie jest takie tanie, że się to robi łatwo, szybko i przyjemnie. Łatwiej jest otworzyć spółkę akcyjną od nowa, wpłacić kapitał albo wpłacić środki na kapitał własny, albo po prostu zrzucić firmę całym aportem, tak? Ale my chcieliśmy mieć ciągłość działalności, chcieliśmy to zrobić tak, jak należy. Czyli poszliśmy tą taką troszkę trudniejszą, troszkę droższą też finansowo drogą, ale tak jak mówię, no ja chciałem zrobić to tak, jak należy, żeby cała firma faktycznie była spółką akcyjną, żeby miała też historię, żeby. I też jest ta pewność, że ja odpowiadam za wszystkie ewentualnie, bo formalnie to wygląda tak, że jeżeli Acardo miałoby jakiekolwiek zaległości, zobowiązania i tak dalej, no to ja personalnie nawet przez kilka lat po przekształceniu w spółkę akcyjną za to odpowiadam osobiście. Więc chciałem też zrobić to tak, jak należy, żeby ludzie wiedzieli, że jak ja w to wchodzę na 100%, to że nie liczę na to, że wiadomo, że kalkuluję gdzieś jakieś ryzyko, że to się może nie udać, że Acardo gdzieś może mieć jakieś problemy, bo miało problemy nieraz, ale my z tych problemów wyciągamy wnioski i idziemy do przodu.
No to jak w każdym biznesie, firmie są górki i dołki za każdym razem
Dokładnie.
i wzrastając zawsze się pojawiają problemy, tak? Nie idąc do przodu w sumie jest stabilność i spokój. I to też jest droga. Każdy może sobie swoją własną wybrać. No. Tak jakby ten proces z tego co mówisz jest skomplikowany, ale do ogarnięcia. I dla takiej małej firmy jak twoja, bo ty robiłeś to w 2019, mając tam 2,5 miliona obrotu, do sfinansowania i do zrobienia, jeśli ktoś by się zdecydował.
Tak, jasne, że tak. To jest do zrobienia. Trzeba tylko bardzo chcieć i się do tego po prostu przygotować odpowiednio. I wybrać też partnera, tak? Bo my jeszcze w czasie, po tym jak podjęliśmy decyzję, szukaliśmy też partnera, który nam w tym pomoże. Jest kilka platform w Polsce, które pomagają spółkom. Czyli spółka sama robi emisję, ale te platformy gdzieś tam wspierają w tej organizacji.
I jaką wybraliście?
Platformę Crowdway, z którą nam bardzo dobrze się rozmawiało od pierwszych chwil.
No właśnie. I oni wam doradzili najbardziej w tym, jak to przeprowadzić, czy miałeś też jakichś zewnętrznych doradców?
Nie mieliśmy zewnętrznych doradców, w dużej mierze opieraliśmy się na mojej wiedzy, moim zaangażowaniu naszego zespołu i osób zaangażowanych ze strony Crowdway.
No bo z tego, co mówiłeś, a ty o tym nie wspomnieliśmy, to ty za tą bańkę dajesz 10% udziałów akcjonariuszom. To ty sobie sam wymyśliłeś te 10%, czy jakoś to szło inaczej?
Nie, to trzeba było, znaczy, to można sobie wymyślić, zadeklarować, ale to musi zweryfikować rynek, to musi być prawdziwa wycena. My wycenę opieraliśmy przede wszystkim na rozmowach, propozycjach od funduszy inwestycyjnych, z którymi rozmawialiśmy. Opieraliśmy ją też na porównywaniu się z innymi emisjami firm z branży fashion i e-commerce'owych, na przejęciach z ostatnich 3-4 lat. No i policzyliśmy, że wypadkowa tych wycen, wypadkowa tego, co proponowały gdzieś wstępnie nam fundusze inwestycyjne, wyceniliśmy spółkę na tamten czas na około 10 milionów złotych. Wartość spółki na tamten czas, potencjału, jaki ma spółka, wartość samej marki i tak dalej.
No właśnie, ktoś był dla ciebie wzorem do przeprowadzenia takiej zbiórki, takiej sprzedaży tych akcji, czy po prostu.
Znaczy, ja cały czas tą branżę śledziłem, bo podoba mi się model ogólnie crowdfundingu inwestycyjnego, ale żebyśmy stawiali sobie jakąś firmę za wzór, to raczej nie. Czy wiadomo, że tych firm jest coraz więcej jest tych emisji publicznych i sobie analizowałem, jak która z tych firm podchodzi do tematu marketingowo, PR-owo, biznesowo, na ile mają rzetelne wyceny, na ile mniej rzetelne i tak dalej, więc gdzieś to sobie analizowałem. Ale żeby mieć jeden wzór, no to nie.
No bo widać, że najczęściej w te komersy na początku inwestują inwestorzy. Rzadko się zdarza, żeby taki sklep istniejący zebrał pieniądze nie od inwestorów, tylko właśnie w postaci crowdfundingu. Ja gdzieś tutaj obserwuję Marisę Lee, która już chyba zebrała z 4 miliony złotych na rozwój marki takiej modowej sukienki dla kobiet. I jestem pod wrażeniem w ogóle i w szoku ogólnym, że ludzie decydują się inwestować i w takie e-commerce'y, które tak naprawdę no, nie mają jakichś ogromnych obrotów i zysków. I ja bym powiedział, że nigdy to nie jest możliwe, a wy mi udowadniacie, nie jest. Wystarczy to odpowiednio prowadzić biznes, ja bym to tak nazwał, tak? Czyli zbudować swoją społeczność i pokazać ludziom, że jesteśmy godni zaufania i dotrzymujemy słowa, tak? Bo to chyba jest najważniejsze. Jak myślisz?
No, dla mnie najważniejsze jest to właśnie dotrzymanie słowa i bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby to słowo dotrzymać, żeby wszystkie prognozy, które sobie postawiliśmy, wyliczyliśmy, żeby do tego dociągnąć i żeby je po prostu spełnić, żeby być wiarygodnym w oczach inwestorów. No bo jak będziemy chcieli robić jakąś drugą emisję albo szukać inwestora strategicznego, większego, branżowego, czy to po prostu zrobić debiut na New Connection na przykład, no to będą patrzeć na to, co mówiliśmy, a co z tego, co mówiliśmy, zrobiliśmy faktycznie. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne.
Powiedz mi taką rzecz, bo może niektórym się wydawać, że Adam zebrał milion i ma do wydania milion, ale żeby zebrać te pieniądze, to też kosztuje. Ile to kosztowało?
Wiesz co, nie chciałbym mówić dokładnie, ale no, dużo. W sensie zrobienie emisji to nie jest tak, że robisz emisję, zbierasz milion i masz milion do wydania, tak jak mówisz. Dokładnie tak nie jest. Przed samym stworzeniem emisji jest bardzo dużo kosztów, z kilkadziesiąt tysięcy złotych na samo przekształcenie. Później platformy pomagające w organizacji emisji też muszą zarobić, tak? Też trzeba im zapłacić. I to mają bardzo różne stawki. Bardzo różne rzeczy też oferują w ramach tej pomocy. Też trzeba dobrze sobie wybrać partnera. Niektóre firmy robią to same organizują sobie emisje, same sobie stawiają stronę, to zaplecze technologiczne, prawne i tak dalej, sami sobie organizują. Ja cieszę się, że mieliśmy dobrego partnera i z tej współpracy byliśmy bardzo zadowoleni. Nie chciałbym mówić dokładnie co do kosztów konkretnej kwoty, ale to jest dużo. To naprawdę są duże pieniądze i duże koszty. Tym bardziej marketingowe, bo
Tak.
emisja publiczna akcji w modelu crowdfundingowym to jest bardzo duże przedsięwzięcie też marketingowe i PR-owe.
A co przez to rozumiesz?
I że duża część wydatków które poniesiemy w związku z emisją, była przeznaczona na, po prostu na marketing.
Na reklamę. No, na płatną i
dokładnie
tak.
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
Okay, czyli po prostu reklamowaliście się do nowych ludzi, czy głównie do klientów Acardo?
I tak, i tak. Mieliśmy bardzo dużo różnych kampanii, testów też. My nigdy wcześniej nie robiliśmy sami marketingu emisji akcji, tak? Nie reklamowaliśmy tego typu rzeczy. A musieliśmy też na początku emisji trochę przetestować. Też trafiliśmy w taki ciężki moment, bo 23 września zaczęliśmy emisję akcji, 23 marca, przepraszam, a chwilę później po prostu był...
Czyli jakieś 12 dni po lockdownie w Polsce.
Dokładnie tak. I to też było tak, że ja zaufałem, ja już myśleliśmy nad tym. Część osób z mojego otoczenia mówiła, żebyśmy nie, przesunęli na później, spróbowali później, albo żebyśmy w ogóle na razie się wstrzymali i tak dalej. Ale ja generalnie bardzo mocno ufałem w tą społeczność Acardo. I jestem dumny z tego, że ci nasi klienci, pierwsi inwestorzy weszli mimo tego lockdownu w inwestycje od pierwszego dnia praktycznie. No oni czekali, oni wiedzieli, że ta emisja kiedyś będzie, niedługo będzie i czekali, aż się ona pojawi. I po prostu od pierwszego dnia, więc nie zaczynaliśmy tak. Bardzo się bałem, że zaczniemy i przez pierwszy tydzień, dwa, trzy będzie cały czas aktualny stan zbiórki emisji akcji 0 złotych, tak?
Tak,
a my
albo 10
wystartowaliśmy
złotych.
I od razu tak, no to mnie, ta wizja mnie na początku też przerażała i gdzieś zastanawiałem się nad tym, co zrobić przez tego koronawirusa, ale ufałem gdzieś tam intuicyjnie w naszą społeczność, jak akardową rodzinę, która kompletnie mi nie zawiodła, a nawet zdecydowanie pozytywnie zaskoczyła.
A ile trwała zbiórka?
Maksymalny okres czasu, czyli 3 miesiące.
A, to mam takie pytanie. Ile nocy nie przespałeś przez te 3 miesiące? Albo i wcześniej?
Wiesz co? Generalnie, jeśli mam być zupełnie szczery, to ja kilka nocy przez ostatnie 4 lata przespałem całe, bo mam małe dzieci.
Tak, Adam ma 4 dzieci, więc musicie to wziąć pod
tak
uwagę.
Tak jest. Więc ja generalnie często wstaję w nocy do dzieciaków, więc jestem przyzwyczajony. Ale no był stres. Nie powiem, że nie. Tu się mega liczy wsparcie żony, rodziny. I zespołu w firmie, więc to było dla mnie ważne. Ale stres był oczywiście i mega odpowiedzialność też. Im większa ta kwota, im bardziej ona rosła, a przez ostatnie, na ostatniej prostej po prostu dużo, było bardzo duże zainteresowanie emisją i gwałtownie przyspieszyliśmy zbiórką pod sam koniec, no to mega, mega, mega po prostu stres i to poczucie też odpowiedzialności. Ale mnie to nakręca, wiesz, bardzo.
Ty też mi powiedziałeś, że w związku z tym, że masz dzieci, i to 4, i niedawno się urodziło 4, tak? Bo chyba w tym roku, w marcu też przy okazji.
Mhm. Tak, tak, tak. W kwietniu, na początku
No to
kwietnia.
Tak wszystko się naraz złożyło. I z tego, co mówiłeś, to ty tam pracujesz koło 7 godzin, jeśli mogę zdradzić taki mały szczegół. To jestem pełen podziwu, że potrafisz to w tak krótkim czasie ogarnąć, żeby to szło do przodu. To się zastanawiam, czy... Bo to zebranie pieniędzy z mojej perspektywy duże przedsięwzięcie. I wydaje mi się, że po prostu na te 3 miesiące... Czy dobrze mi się wydaje, że na te 3 miesiące byłeś prawie wyłączony z takiej operacyjnej rzeczy, tylko skupiając się na zebraniu tych pieniędzy z crowdfundingu? Czy może się mylę i po prostu to szło dość samo, jak już uruchomiłeś?
Wiesz co, chciałem tylko wyprostować to, że ja pracuję 7 godzin w biurze codziennie, a wieczorami jeszcze w domu. Mam biuro w domu też, więc pracuję zdalnie wieczorami. Nie pracuję jakoś nie wiadomo jak dużo, w zależności od potrzeby, tak?
Tak.
Jeżeli chodzi o emisję, to zdecydowanie większość mojego czasu była poświęcona działaniom związanym z emisją akcji. Nie byłem totalnie wyłączony z działań operacyjnych firmy, ale zdecydowanie mniej operacyjnie działałem w firmie niż wcześniej. No i dziękuję za to wsparcie też zespołowi, bo wzięli dużo tematów też na siebie, ale emisja była w trakcie epidemii, początków epidemii, kiedy też jednocześnie mieliśmy problemy w firmie tego typu, że większość pracowników pracowała zdalnie. Była jedna, dwie osoby w firmie, która zajmowała się tylko i wyłącznie pakowaniem, nadawaniem paczek. Cała reszta zespołu pracowała zdalnie i to też trzeba było zaplanować, ogarnąć i tak dalej. Więc z jednej strony był stres związany z emisją akcji, a z drugiej strony stres i gdzieś to rozwiązywanie problemów bieżących z całkiem innym funkcjonowaniem całej firmy niż dotychczas.
Właśnie się zakładałem, że to bardzo dużo czasu na obsługę tych zapytań, bo pewnie trochę ludzi dzwoniło, pytało, wyjaśnianie, kombinowanie, co to zrobić, żeby ta reklama jednak przyniosła tych potencjalnych inwestorów. I powiedz, jakbyś miał porównać to czas w czasie zbiórki versus to, co musiałeś poświęcić wcześniej, to jakbyś to, jaki to był stosunek? 1:1, czy bardziej dużo więcej czasu było jednak w czasie zbiórki, żeby to ogarnąć?
Jeżeli chodzi o całość czasu mojej pracy?
Tak. Tak jakby wiesz, to, bo tutaj ja przypuszczam, że pewnie z 70% czasu w czasie zbiórki poświęcałeś na samą zbiórkę przez te 2-3 miesiące, a wcześniej to pewnie było przez ten rok drugie tyle, jeśli dobrze myślę, przynajmniej.
Tak, to jest, nie,
a
to
może
jest,
się mylę.
No, jesteś bardzo bliski prawdy. 70% czasu na pewno było poświęcone emisji. Wiadomo, że nie w trakcie całej emisji równomiernie, tak? Bo były okresy emisji akcji, tak powiem, gdzie tych zapytań było więcej, mniej i tak dalej. Zdecydowanie najtrudniejsze, najcięższe okresy emisji to były początek, środek i koniec. Czyli początek, gdzie tak naprawdę wszystko było nowe i ta emisja wystartowała i tych zapytań też było dużo. Generalnie z inwestorami w dużej mierze sam się komunikowałem. Jeżeli chodzi o acy czy reklamę, no to zdecydowaną większość tej reklamy też robiłem sam, przy wsparciu oczywiście partnerów, ale w dużej mierze sam. Więc to pochłaniało zdecydowanie 130-140% mojego czasu. W sensie pracowałem niż tego, co dotychczas w trakcie emisji.
Z tego, co mówisz, to rozumiem, że to nie jest tak, że zobaczyli reklamę, kliknęli, weszli na platformę, o, tutaj Adam sprzedaje udziały, kupię, tylko jeszcze było napiszę, dopytam, zadzwonię, wyjaśnię i dopiero później, jak ten człowiek mnie tam po drugiej stronie przekona, to kupię.
Tak, zdecydowanie tak. Bardzo dużo rozmów, setki, no nawet jak nie wiem, nie tysiące maili, wysyłanie dokumentów finansowych, tłumaczenie pewnych zależności finansowych, tłumaczenie wizji, planów tego, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy zrobić i tak dalej. Więc to komunikacja bardzo dużo czasu mi zajmowała, bo też podchodziłem do każdego inwestora bardzo indywidualnie, no, ze względu na sam szacunek do tego, że ktoś chce zainwestować, albo nawet myśli chociaż o inwestycji w Acardo, no to starałem się poświęcić tyle czasu, ile tylko trzeba danej osobie, która pytała, a ludzie pytali naprawdę o bardzo różne rzeczy, więc trzeba było im wysyłać dane finansowe, tłumaczyć te dane, z czego wynika, jakie mamy plany, jakie mamy ambicje, co zrobimy, kiedy, dlaczego, jak i tak dalej, i tak dalej. A ja starałem się być jak najbardziej transparentny w tym, co mówiłem, no bo inwestorzy dają nam swoje prywatne pieniądze, inwestują swoje prywatne pieniądze w akcje spółki, kupują cząstkę firmy za swoje wypracowane ciężko pieniądze, więc też chciałem dać tą rzetelność, tą transparentność tym ludziom i naprawdę wytłumaczyć im wszystko zgodnie z prawdą, zgodnie z tym, co czuję, co myślę i co będziemy robić i co naprawdę chcemy zrobić.
Jak myślisz, wzrosła sprzedaż po ofercie wasza? Czy to się przełożyło na sprzedaż w samym sklepie? To, że wiesz, mieście zbiórkę?
Tak, na pewno. No, nigdy wcześniej nie działaliśmy, nie pojawialiśmy się w aż w takiej skali w branżowych, biznesowych mediach, na przykład Puls Biznesu i tak dalej, czy jakichś marketingowych, a w trakcie emisji się to udało, tak? Więc te działania PR-owe też przynosiły efekt. Sprzedaż w każdym miesiącu emisji. Generalnie Acardo, jeżeli nie ma wzrostu sprzedaży miesiąc w miesiącu, analogicznym miesiącu w roku poprzednim, nie ma wzrostu kilkudziesięcioprocentowego, to jest źle dla mnie. My okay. Musimy mieć kilkadziesiąt procent wzrostu, 50, 60, 70% wzrostu sprzedaży i generalnie się to udaje robić, tak? Więc ta emisja ze względu na to, że pochłonęła bardzo dużo środków też na cele marketingowe, żeby tę emisję wypromować, to wpływa to bardzo na korzyść też promowania samej marki. Bo jeżeli ktoś widzi emisję, widzi, że to jest poważna firma, że jest spółką akcyjną, że ufają jej setki inwestorów, to też wpływa na wizerunek samej marki, samego sklepu i sprzedaż. Zdecydowanie. To też nam pomogło. Emisja też nam pomogła pod względem budowy marki wizerunkowej, czy nawet pod względem sprzedaży.
Bo wspomniałeś, że tam było dużo wzmianek o was w prasie branżowej, nie tylko. Rozumiem, że to była wasze świadome działania, aniżeli sami o was z wielką chęcią pisali.
Tak, tak, tak. No to były wypracowane wspólnie z partnerem praca na rzecz tego, żeby ktoś chciał w ogóle o nas napisać i o nas wspomnieć. Więc na to też trzeba było zapracować.
Okej. To ja mam ostatnie dwa pytania. Czemu nie wziąłeś inwestora, to pierwsze?
Wiesz co, musiałbym inwestora jednego dużego. Funduszu czy...
No obojętnie.
Wiesz co, jeżeli chodzi o fundusz, to wejście inwestora dużego, branżowego i funduszu inwestycyjnego jest bardzo rozłożone w czasie i bardzo skomplikowany jest to proces. Też jeszcze w moim przekonaniu jeszcze droższy niż...
Jeszcze droższy i bardziej skomplikowany niż to, co zrobiłeś?
Jeżeli chce się wziąć inwestora takiego, któremu się ufa, to którego się pozna, generalnie ja musiałbym inwestorowi bardzo mocno zaufać, bo bardzo dużo historii znam, gdzie inwestor wszedł i po prostu nie przyniosło to jakichś dużych efektów. Spółka po prostu wydawała nie swoje pieniądze i nic z tego nie przyniosło efektu, bo spółka na przykład na chwilę rosła, a później zaczęła mieć problemy i tak dalej. A ja chciałem wykorzystać tą społeczność, którą Acardo miało i ma, zaufaną społeczność. I gdzieś cały czas rozważam wejście też funduszu inwestycyjnego, bo mamy jeszcze kilka rzeczy zaplanowanych, które chcemy zrobić, które mi bardziej fundusze są zainteresowane niż inwestycją w e-commerce, bo fundusze venture capital czy innego typu dużo bardziej modniejsze są inne branże finansowe, łączące technologie z finansami, czy to różnego rodzaju SaaS-y i tak dalej, czy biotechnologia i tak dalej. Więc e-commerce w moim przekonaniu, w moim odczuciu nie jest taki sexy jak inne branże, że tak powiem, dla funduszy inwestycyjnych. Więc one się też tak jakoś bardzo nie garnęły w inwestycje w Acardo. Rozmów z kilkoma funduszami prowadziliśmy i będziemy też prowadzić w razie potrzeby. Ja jako prezes zarządu Acardo nie szukałem funduszu inwestycyjnego. Fundusze same się do nas odezwały. Tak naprawdę gdzieś z polecenia albo same nas znalazły i z nimi rozmawialiśmy. Ja od samego początku nastawiałem się na emisję społecznościową, bo jest to bardziej, dużo bardziej bliskie naszemu przeczuciu, odczuciu i tym naszej marce po prostu, tym co robimy. No, może w ten sposób.
Adam, to czego ci życzyć w nadchodzącym roku?
Więcej czasu. Nie żartuję.
Czekaj, kiedyś byłem projektantem czasu, miałem gdzieś tu, jeszcze mi zostało trochę w kieszeni.
Jest to, nie wiem, zdrowia chyba, żeby, bo zdrowie jest ważne dla mnie, a resztę sobie zapracujemy i zrobimy to, co mamy zrobić i to, co chcemy zrobić, mam nadzieję.
To w takim razie zdrowia ci życzę i więcej czasu i pociechy z dzieci. Ja jestem ogromnie, wiem jak, co to znaczy prowadzić firmę i mieć dwójkę dzieci i jeszcze robić takie niesamowite projekty ekstra, które bardzo dużo czasu zabierają, i żeby mieć energię, czas na to, żeby to wszystko poskładać. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że umiesz to poskładać i zbudować sobie odpowiednio zespół, który cię wspiera, tak? Bo pewnie samemu tego byś nie ogarnął wszystkiego.
Dziękuję. Po pierwsze. Po drugie, trzeba mieć naprawdę mocne, solidne fundamenty, moim zdaniem. A też w życiu prywatnym wsparcie rodziny najbliższych. Ja mam ogromne wsparcie w żonie, która wspiera mnie pod każdym względem. Czasami wprost mówi, że nie wie, co mam robić. Na przykład nie doradzi mi czysto biznesowo, jeżeli chodzi na przykład o emisję i tak dalej, o kierunek rozwoju Acardo. Ale ma mega intuicję, której bardzo mocno ufam, plus pomaga mi w organizacji właśnie tego życia prywatnego, w organizacji domu, żebym miał czas na pracę, żebym też w tej pracy mógł się realizować i też wspiera nas w samym Acardo, jeżeli chodzi o tematy osób, zatrudniania i tak dalej. I teraz już trochę mniej, ale wcześniej też Kaja ogarnia social media. Więc nie dość, że wspiera mnie naprawdę pracą w Acardo, gdzieś tą cegiełkę też w Acardo wpadała, to jeszcze pomaga mi mieć taką stabilną możliwość pracy, że ja nie muszę się martwić o to, co jest w domu, bo mam mega poczucie, wiesz, bezpieczeństwa, stabilności tego, że w domu jest wszystko okej, że mogę spokojnie pracować.
To jednym słowem pozdrowienia dla żony, Kai, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Tak jest, tak jest.
No nic, dziękuję Adam za poświęcony czas, bo według mnie polskie marki często właśnie brakuje im dofinansowania, żeby rozwinąć skrzydła. i często nie myślą o tym, że mogą, że potrafią, a wystarczy do tego odpowiednio przyjść, podejść i da się. No, dla mnie to jest w ogóle ogromny szok, że przy obrotach 2,5 miliona netto w 2019 ty jako firma potrafiłeś milion zebrać od inwestorów. To jest w ogóle tak zwany game changer dla e-commerce, dla firmy, jeśli mam takie pieniądze i mogę je dobrze wykorzystać. A z tego co widzę, to masz pomysł, jak je wykorzystać, a nie przepalić na różne rzeczy, żeby nic się nie zmieniło, tak?
No dokładnie. Właśnie ja boję się funduszu z tego względu, że dużo funduszy jest unijnych, gdzieś tam publicznych środków i generalnie i prezesi czy founderzy dostają takie środki, wiesz, nie podchodzą do nich, nie mówię, że wszyscy, tak, ale gdzieś tam nawet może mniejsza część, ale podchodzą do nich po prostu tak, że coś dostali, tak? Ja nic nie
Tak.
dostałem. Ja podzieliłem się firmą z indywidualnymi inwestorami, którzy oczekują tego, że firma będzie rosła, że będzie zarabiała i będzie, i oni na tym zarobią, tak? Ja niczego nie dostałem. Ja dostałem co najwyżej kredyt zaufania, tak? A spółka dostała środki i kapitał na rozwój. Ale to już moja odpowiedzialność, żeby ta spółka rosła i żeby się rozwijała.
To ja trzymam kciuki za powodzenie i tym dobrym akcentem chyba zakończymy. Dzięki wielkie.
Dziękuję Ci bardzo. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
I to już koniec. Milion złotych na inwestycje stanowi ogromną różnicę przy rozwoju biznesu. Jak myślisz, jak to by wpłynęło na twój sklep, gdybyś miał milion złotych na rozwój? Mi w głowie już się pojawiają całe plany, co ja bym z tymi pieniędzmi mógł zrobić i poprawić, gdybym je miał na rozwój Convertis. Jeśli chciałbyś posłuchać jeszcze innej części historii Adama, to zapraszam do 10. odcinka, gdzie opowiada właśnie o historii Acardo, o tym jak podchodzi do sklepu, do produktu i tak dalej. A na zakończenie przypomnę tylko, że rozmowy na zapleczu znajdziesz we wszystkich podcastowych aplikacjach, a materiały, linki i transkrypt na stronie convertis.pl/podcast. Do usłyszenia, cześć!